Słuchasz polskiego programu SBS.
Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z panią Ernestyną Skuriat-Kozek, prezesem organizacji Kościuszko Heritage Inc. Witam panią serdecznie.
Witam wszystkich, którzy nas w tym momencie słuchają, a słuchać będą później z podcastu.
Jakie kontakty Polacy mieszkający w Australii, Polonia australijska ma z aboryginami, rdzennymi krańcami Australii? Bo niektórym mogłoby się wydawać, że mało jest takich kontaktów. Czy tak jest? Czy jak jest?
Kontakty, no pewna grupa polonijna utrzymuje ścisłe kontakty, to możemy powiedzieć, natomiast ogół Polonii może nawet nie zawsze o tym wie. Krótko mówiąc, my, Polonia, mamy szczególny związek, bardzo unikalny. Mamy status shareholdera, który został nam zagwarantowany jeszcze w roku 2008, w czasie, kiedy Alpy Australijskie, włącznie z Górą Kościuszki, zostały wpisane na listę Narodowego Dziedzictwa, National Heritage List. Władze Australii uznały, że z racji zrozumiałych polskich wątków Góry Kościuszki przysługuje nam prawo pielgrzymowania na tą naszą górę. Od roku 2008 jesteśmy uznawani w różnych dokumentach australijskich jako shareholderzy, którzy też do tych ziem, a przynajmniej do Parku Kościuszki, mają szczególne prawa. Mamy bardzo szczególny status, który pozwolił nam się zbliżyć do aborygenów, a mówię tutaj konkretnie o Monaro Ngarigo Aborigines. Ngarigo to jest ogromne plemię zamieszkujące właśnie Ongi, zamieszkujące od Góry Kościuszki. Zmigrowali ogromne obszary, wędrowali sezonowo. W skład tego wielkiego plemienia wchodzą różne klany, które mają swoje jakieś mniejsze lokalne ziemie, że tak powiem, obszary. W skład tych Monaro Ngarigo ludu wchodzą cztery wielkie klany. Muszę powiedzieć, że Ngarigo mają chyba unikalną sytuację w całej Australii. W górach śnieżnych na wysokości 1800 metrów lubiły się zagnieżdżać ćmy bogongi. Jedno jedyne miejsce w Australii, gdzie można sobie zjeść smaczną ćmę, a na te bogongi ściągały plemiona no gdzieś daleko, nawet gdzieś z południowej Australii. Kto mógł dojść, prawda, ten doszedł. W każdym bądź razie doszło do takiego systemu land sharing. Musieli się rdzenni Ngarigo podzielić, przynajmniej sezonowo, swoją ziemią i swoimi zasobami. I teraz powiem, skąd się biorą bogongi i w sumie jaką rolę to odgrywało w ich życiu.
I w ogóle jak wyglądają, bo nie wszyscy wiedzą.
Ma tam rozpiętość skrzydeł 4 centymetry, niewielkie. To jest większe jak pszczoła chyba, czy coś takiego. W każdym bądź razie bogongi mieszkają na stałe gdzieś w Queensland i w Wiktorii, ale na okres letni przylatują do chłodnych i ciemnych szczelin wysoko w górach. Akurat nie na Górze Kościuszki, bo tam takich skałek nie ma. One wybierają sobie miejsca w takie szczeliny, przylatują i celem tak zwanej hibernacji, to znaczy przez parę miesięcy przechowują się w tych szczelinach, później sobie po kilku miesiącach wracają do swoich stron, tam się rozmnażają, umierają, a młode pokolenie ciem, bogong, nie wiadomo skąd, zna drogę z powrotem do gór. I tak się to od tysięcy lat powtarzało. Takie bogongi potrafią 1000 kilometrów przelecieć stadami. To jak szarańcza. To huczy i szumi gorzej jak ul połączony z odkurzaczem. Przylatują w góry śnieżne. Najbliżej Góry Kościuszki, to z tego co wiemy, to na Mount Townsend, na sąsiedniej górze, były te szczeliny i tam się gnieździły bogongi i tam były obozy aborygeńskie, to wiadomo. Nawet Strzelecki to widział, ślady obozów. Przylatywały tam i oczywiście już głodni aborygeni czekali na to, żeby sobie te bogongi smacznie zjeść. Otóż wykurzano je kurzem, zdrapywano je z tych ścianek, łapano do siatek, do różnych tykwy i pojemników i potem je troszeczkę opiekano, żeby im skrzydełka przepalić i odwłoki czy korpusy ze smakiem zjeść. Mówię celowo, że jedli ze smakiem, ponieważ ćmy bogong są bardzo smaczne. Mają smak taki orzechowo-migdałowy, crunchy, takie fajne.
A czy próbowała pani?
Nie. To jest inna sprawa, że bogongi są w zaniku, zagrożone wyginięciem z różnych powodów i ekologicznych i tak dalej. Także praktycznie bogongów nie ma. Powiedziałam, że od czasów kolonialnych jakoś tak się zrobiło, że bogongów było coraz mniej i koniec końców wyprawy, polowania na bogongi się definitywnie zakończyły. Bogongi były przede wszystkim, oprócz tego, że były smaczne, to były bardzo pożywne. Sam tłuszcz i samo białko. Tego białka aborygenom bardzo brakowało, także było cudownym sezonowym uzupełnieniem, że były bogongi. Biegali się aborygeni z różnych stron Australii i dożywiali się przez parę tygodni. Przychodzili na ogół z matową skórą, wymęczeni, wychudzeni, a tutaj mieli piękną, błyszczącą skórę, a niektórzy nawet bardzo przytyli. W każdym razie dożywieni wracali w swoje strony gdzieś tam rodzinne. Przy czym powiem, że polowanie na bogongi brzmi może tak bardzo po myśliwsku, ale to była cała kulturowo-społeczna impreza. Mianowicie z powodów, żeby nie dopuścić do degeneracji genetycznej w górach w czasie tych festiwali bogongowych, zawierano małżeństwa międzyplemienne, bo musiał być dopływ świeżej, innej krwi. To po drugie. Jednocześnie handlowano, był handel wymienny, imprezy inicjacyjne się odbywały tam i był to piękny okres socjalizowania się różnych plemion, wspólnej nauki i tak dalej. Potem się wszyscy rozchodzili do swoich miejsc. No jak mówię, bogongi, te, które przetrwały, to wróciły i się rozmnażały daleko w swoim domu, a kolejne pokolenie przylatywało. I tak to trwało od tysięcy lat. Mamy udokumentowane, że aborygeni na bogongi chodzili co najmniej od 10 tysięcy lat. W ciągu tych 10 tysięcy lat średnio co roku jakieś 700 osób się pojawiało na dożywianie i intermarriage. To żadne żarty. To około 7 milionów aborygenów przeciągało różnymi szlakami, również tak zwanym szlakiem strzeleckiego w Góry Śnieżne. To tak pusto to tam nie było, jak nam się zdawało.
Kiedy doszło do pierwszego kontaktu między państwem, między organizacją Kościuszko Heritage ze starszyzną aborygeńską?
Stało się to dzięki ówczesnemu dyrektorowi Parku Narodowego Kościuszki, Davidowi Darlingtonowi, kiedy się dowiedziałam, że Kościuszko był również kompozytorem, skomponował 3 utwory. Postanowiliśmy zrobić historyczny koncert na szczycie Góry Kościuszki, za zgodą oczywiście Parku Narodowego Kościuszki. 2 miesiące potem już w Dżindabań zrobiliśmy pierwszy festiwal kościuszkowski. Zaczęło się chyba od tego, że parki dawały nam nawet ładne dofinansowanie, a również fundowali nam występy zespołów aborygeńskich. Tak doszło do tego, że wypada zaprosić starszyznę, prawda, bo to na ich terenie, także zawsze było u nas imprezy ze starszyzną dokonującą oficjalnego welcome to country, także witali na swojej ziemi.
Welcome to country, czyli powitanie w kraju.
Tak, ja mówię, że welcome to country jest inną formułą niż acknowledgement.
Tak, niż uznaniem kraju.
Tak, bo welcome robią ci, którzy są rdzenni przedstawiciele i witają nas na swojej ziemi. Natomiast acknowledgement ceremonies odbywają się w różnych, no powiedzmy na uniwersytetach, firmach i tak dalej. I tam ten acknowledgement może zrobić jakiśkolwiek inny aborygen, a nawet niekoniecznie aborygen. Tyle tylko, że ważne, żeby wspomnieć, że tu jesteśmy na waszej ziemi.
Pani wspomniała, że właściwie aborygeni, rdzenni mieszkańcy Australii nie są właścicielami ziemi. To ziemia jest ich właścicielką, tak?
Tak, oni zawsze to podkreślają. My nie jesteśmy właścicielami, bo utarło się od lat powiedzenie traditional owners. Oni powiedzieli, nie używajcie tego. Ta ziemia jest naszą matką. Ona nas posiada, a my ją tylko użytkujemy. My się tylko nią opiekujemy w imieniu przodków. Także można powiedzieć, że jesteśmy kustoszami, ale nie jesteśmy właścicielami. Co w sumie na jedno wychodzi, ale jeżeli oni tak to filozoficznie odczuwają, to niech będzie tak.
Z jakimi plemionami mieliście Państwo kontakt? Cały czas mowa o Monarongarigo ze względu na ten region Parku Narodowego Kościuszki.
Z tymi czterema klanami Garigo od lat żeśmy się przyjaźnili, także na urodziny jakieś nas zapraszano i na pogrzeby. A oprócz tego regularnie spotykaliśmy się na różnych konferencjach, a nawet Park Narodowy Kościuszki był tak łaskawy jeszcze za dyrekcji Darlingtona, że organizowali różne doroczne konferencje i workshopy specjalnie w terminie, w którym myśmy mieli festiwal. Także opłacali im przyjazd na kilka dni, także przez powiedzmy dwa dni brali udział w tych swoich obradach, rozjazdach po parku, gdzie tam służyli różną pomocą, konsultacjami. I następne dwa dni na nasz festiwal. Także były to przepiękne czasy, przepięknej współpracy. No i te kontakty trwają do dzisiaj.
Czy można powiedzieć, że Góra Kościuszki łączy Polaków i Aborigenów?
Jak najbardziej, oczywiście.
Dla nas wiadomo, co symbolizuje. Czym jest dla nich?
Góra Kościuszki?
Tak.
Za bardzo nie mają chyba koncepcji. Dla nich ważny jest Jindawine, dla nich ważna jest Snowy River w rejonie Dalgety, tam na dole, bo tam przodkowie się rodzili. Tam jeszcze ich dziadkowie i pradziadkowie urzędowali. No potem niestety była taka sytuacja, że wszystkich aborygenów zgoniono do misji, prawda, i do różnych obozów. Potem jak misje pozamykano, to większość poszła w stronę Edenu, w stronę tych miasteczek na South Coast, gdzie znowu niestety byli ludnością napływową i mieli problemy z miejscowymi. Po pewnym czasie to już się utarło, bo były mieszane małżeństwa, także ten konflikt dzisiaj nie jest taki ostry. Ale dzięki temu, że z nami się przyjaźnią, to rzecz jasna na temat Góry Kościuszki często są rozmowy, ale szczerze mówiąc to nawet nigdy nie byli na Górze Kościuszki, dlatego że no akurat tak się złożyło, że nikt ich tam nie zabrał, a sami nie poszli. Byli zaciekawieni, także ostatnio, dwa lata temu poprosiły cioteczki, żeby je zabrać i zawieźć. Parki Narodowe ich tam zabrały. Nie na samą górę, ale powiedzmy tam, gdzie płynie Snowy River, jest mostek i trasa idzie na górę z Charlotte Pass. Tam weszły sobie do Snowy River, opowiadały, zdjęły buty i stwierdziły, że no tutaj musiały być, bo to jest women's business. Tam, gdzie jest woda, tam, gdzie jest rzeka, to jest sprawa kobiet. Nad rzekami, powiedzmy, się rodziło, obmywało i tak dalej. Rzeki mają ogromne znaczenie. Szczyty gór należą do duchów, do przodków, więc oni się tam nie kwapią, żeby tam lecieć. Jak powiedziałam, tam, gdzie idzie linia Bogongów do 1800 metrów, no to jak trzeba było polować na żywność, to się tam wchodziło, ale na inne góry nie wchodzili. Rzeka w tej chwili dla nich ma jakieś takie emocjonalne znaczenie, natomiast sam szczyt góry nie. I od lat się niby wybierają, ale jakoś do tej pory się nie wybrały.
A jak w tej chwili układają się relacje, czy rozmowy, kontakty? O czym w tej chwili rozmawiacie z aborygenami?
Ostatnie nasze rozmowy były teraz w Dżihaj. Teraz niedawno żeśmy się z nimi widzieli. Zaprosiliśmy ich oczywiście i specjalnie przeznaczyliśmy sobie jeden dzień na po uroczystościach. Spotkaliśmy się. My im ciągle oferujemy pomoc, czy w publikacji pewnych rzeczy, czy w jakichś kontaktach, czy w promocji ich kultury. Nie są w stanie, są za biedni, zbyt nisko wykształceni, żeby w ogóle cokolwiek zdziałać, żeby gdziekolwiek się pokazać, żeby to miało jakiś efekt, żeby tak naprawdę tą swoją kulturę zaprezentować.
Należałoby tutaj przypomnieć, że historia aborygenów nie jest historią zapisywaną, ale historią opowiadaną, przekazywaną słownie, prawda?
Tak, także jeżeli od tysięcy lat historia była przekazywana oralnie a jeszcze dokładniej za pomocą pieśni. Mówi się tutaj o songlines, które wyznaczają teren, gdzie którędy chodzono i śpiewano i opowiadano historię. I ja się nie dziwię, że mają we krwi to, że nie chcą współczesnych mediów. Jedyne, co my możemy zrobić, to możemy powiedzieć, że kochajcie naszych aborygenów, kochajcie kustoszy góry Kościuszki, interesujcie się wszystkim tym, co ich dotyczy. I chociaż to, gdybyśmy zrobili, to już by było z naszej strony wystarczająco.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Miałam dzisiaj przyjemność rozmawiać z panią Ernestyną Skuriat-Kozek, prezesem organizacji Kościuszko Heritage Inc.
Dziękuję pięknie.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.